Zbudujemy dom z nadziei na bezludnej wyspie. Czekamy wrogą ciszę, cały zły porządek, karę prawa, wzdurne zmiany, rewolucje płonne. Zachłyśniemy się nadzieją jak najlepszym jointem. Przeczekamy wrogą ciszę, cały zły porządek, karę prawa, wzdurne zmiany, rewolucje płonne. Odurzymy snem jak życiem naiwności końcem. Trzeba wierzyć, trzeba. Trzeba mieć nadzieję, chociaż trudno wiarą żyć. Gdy świat pokornieje, chociaż drogi wiodą w noc. Trzeba wierzyć, trzeba mieć nadzieję. Zbudujemy dom z nadziei na bezludnej wyspie. Głowy nam obrosną chmurą, stopy mokrym liściem. Wymyślimy świat od nowa, wysadzimy mosty. W naszym życiu nasze prawdy, nasze myśli proste. Otoczymy się nadzieją, podpalimy lampy. Trzeba wierzyć, trzeba śnić, trzeba mieć nadzieję, chociaż trudno wiarą żyć. Gdy świat pokornieje, chociaż drogi wiodą w noc. Trzeba wierzyć, trzeba mieć nadzieję. Trzeba wierzyć, trzeba śnić, trzeba mieć nadzieję, chociaż trudno wiarą żyć. Gdy świat pokornieje, chociaż drogi wiodą w noc, chociaż wrog gęstnieje, trzeba wierzyć dobrym snom. Trzeba wierzyć, trzeba.
Sprawdzam, czy mnie słychać. No to może pozdrówmy wszystkich internautów, którzy w całej Polsce nas tutaj oglądają, bo są już na łączach. Sopot wita! A mi nie zostaje nic innego, jak przywitać tutaj na scenie Jacka Karnowskiego, prezydenta Sopotu, gospodarza tego miejsca.
Dzień dobry, witam was. Witam Polki, Polaków, mieszkańców Sopotu. Dzień dobry, witam was w Sopocie. Słuchajcie, to szczególny czas. Tu z wybrzeża zawsze wiał wiatr historii. Wiatr, który zmieniał Polskę. Wiatr, który przyniósł nam wolność w 89 roku. I nie pozwólmy sobie tej wolności odebrać. Zrobię prosty test. Czy podoba się wam tu w Sopocie? Słuchajcie, tak wygląda Polska w ruinie. Te wszystkie miasta i miasteczka, wsie, które dzięki waszej ciężkiej pracy, determinacji, sprawczości wielu samorządowców z Koalicji Obywatelskiej, z ruchu Tak dla Polski, którzy dzisiaj są na tym placu, zmieniły się nie do poznania. Nie dajmy sobie tego odebrać. To wszystko było możliwe dzięki waszej pracy, dzięki ich pracy, ale także dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej. Pieniądzom, które przyniósł nam rząd Jerzego Buzka i rząd Donalda Tuska. A dzisiaj PiS chce je nam zabrać. Chce nam odebrać KPO. Chce pozbawić nas także innych środków unijnych. A za to proponuje nam drożyznę, inflację i długi. Długi, które będą musieli spłacać nasze dzieci, nasi wnukowie. Nie pozwólmy na to. Musimy 15 października wygrać wybory. Wygramy wybory? Zwyciężymy. Kochani, jeszcze jedna taka prywata. Potem po spotkaniu możecie kupić książkę Był sobie Sopot, autor Donald Tusk. Jak będziecie chcieli, to on podpisze wam w muszli na molo w Sopocie. Zapraszamy.
Ale to oczywiście, szanowni państwo, później natomiast my chcemy zapowiedzieć tutaj dwie wspaniałe kobiety, dwie wspaniałe liderki na Pomorzu. Jedną z nich jest Barbara Nowacka, liderka listy gdyńsko-słupskiej. Drugą, czyli również pierwszą liderką
Agnieszka Pomaska,
liderka listy gdańskiej. Kobiety górą. Koalicji Obywatelskiej, tak jest.
Kochane, kochani, żebyście wiedzieli, jak was dużo. Jak wiele osób przyszło tu w Sopocie, ale i z całego Pomorza. Z Gdyni, z Kaszub, z Człuchowa, Chojnic, Bytowa, Miastka, Debrzna, bo gdzieś tam was widzę. O, z całej Polski przyszliście dać nam wielkie wsparcie. To wielkie wsparcie, którego, jak wiecie, cholernie potrzebujemy. Potrzebujemy naszej wspólnej siły, naszej wspólnej energii i wielkiej, wielkiej determinacji, bo 15 października my wygramy te wybory. Wygramy te wybory i przywrócimy normalność w Polsce. Dziewczyny nie będą się bały zachodzić w ciążę. Nie będą się bały iść do lekarza. Przedsiębiorcy nie będą się bali rozchwianego prawa podatkowego. Każdy z nas będzie wiedział, że kiedy idzie do sądu, to tam czeka sędzia, a nie przebieraniec. Kiedy pieniądze publiczne ze swoich podatków wpłaca na państwo, to te pieniądze idą na usługi publiczne, a nie na kolejne bezsensowne wydatki PiS-u. Będziemy czuć się godne i godni, bo nasze państwo będzie nas szanowało. Nie będziemy z mediów publicznych słyszeli potoku nienawiści i hejtu i czasami słabych lekcji angielskiego, chociaż od niemieckiego, chociaż od dobrego specjalisty. A teraz my wiemy, czego od nas wymaga czas. Wymaga mobilizacji, gigantycznej pracy. I wiecie, co nam dodaje siłę? Każda i każdy z was, każda rozmowa, każde wsparcie, każdy przyjazny gest. Patrzymy, jakich my mamy ludzi. Wspaniałych, dzielnych, odważnych. Ostatnie 8 lat, kiedy oni napasali swoje brzuchy, wy staliście w obronie praw kobiet, wolnych sądów, godnego życia, prawa do mieszkania i prawa do odpowiedzialnego państwa. prawa do przyrody, prawa do lasu, który wam wycinają i prawa do tego, żeby móc powiedzieć, tu jest Polska i Polska jest w naszych sercach. I z tych naszych serc i naszych gardeł płynie dzisiaj jedno hasło. Października 15?
Zwolnimy Kaczyńskiego!
Agnieszka Pomaska.
Dzień dobry Sopot, dzień dobry Pomorze, dzień dobry cała Polsko! To niezwykle ważne dla nas wszystkich widzieć tutaj te uśmiechnięte twarze, te pogodne twarze, które są zdeterminowane do tego, żeby pogonić Kaczyńskiego, pogonić Sasina, pogonić Morawieckiego, pogonić Glińskiego i to całe, całe zło, które przez 8 ostatnich lat nas spotkało. Ja widzę tu parę bardzo ciekawych transparentów. Tu jest jeden bardzo ważny. PiS kradnie. Spójrzcie na ten transparent, bo to hasło PiS kradnie to jest symbol ostatnich 8 lat rządów PiS. Tak, okradli spółki Skarbu Państwa. Okradają nas z zieleni w polskich lasach. Okradają wasze portfele. Tam jest kolejny transparent. PiS równa się drożyzna. Ja tutaj w tym ogromnym tłumie widzę między innymi tych, którzy mieli być beneficjentami programu Mieszkanie Plus, a stali się ofiarami tego programu. I to jest kolejny powód, dla którego my wygramy te wybory i dla którego my będziemy rozliczać za te wszystkie kradzieże, za drożyznę, za program Mieszkanie Plus, za wycinanie lasów na potęgę, za kradzenie czy historii, polskiej historii, zabieranie pieniędzy Europejskiemu Centrum Solidarności, zmienianie historii w Muzeum II Wojny Światowej, za zabranie Westerplatte Polkom i Polakom. Oni myślą, że to jest wszystko ich, a to przecież należy do was. Czy my odzyskamy Polskę 15 października? Czy pogonimy Kaczyńskiego, Glińskiego, Sasina i całą tą ferajnę? I czy 15 października znowu będziemy dumni z tego, jak wygląda polski rząd, jak wygląda przyszłość Polek i Polaków, jak wygląda, będzie wyglądała polska szkoła i wszystko, co nas otacza. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, bardzo dziękuję, że przyjęliście nasze zaproszenie. Oni mają cały aparat państwa. Oni mają media, kiedyś publiczne, dziś tylko polityczne. Oni mają wszystko i miliony, a my mamy was i za to wam serdecznie dziękujemy. Zbieramy siły. Listy Koalicji Obywatelskiej są wypełnione nie tylko wspaniałymi kobietami, takimi jak Agnieszka Pomaska i Barbara Nowacka. Mamy doświadczonych samorządowców jak Jacek Karnowski, ale mamy też debiutantów i społeczników. Każdy znajdzie swoją kandydatkę lub swojego kandydata. Mamy was, tylko musicie ponamawiać wszystkich wokół. Sąsiadów, rodzinę, żeby poszli na te wybory, żebyśmy spotkali się na święcie demokracji 15 października, ale zanim spotkamy się 15 października, przyjmijcie nasze zaproszenie do Warszawy na 1 października, na Marszu Miliona Serc. Tam się spotkajmy, dlatego że Polskę mamy w sercach. Zwyciężymy!
Kochani, jak już mówiłem, wieje wiatr historii. I proszę, posłuchajcie, co o tym pisał wielki poeta Gałczyński. Gdy wieje wiatr historii, ludziom jak pięknym ptakom rosną skrzydła, natomiast trzęsą się portki pętakom. Kto jest kim, nie będę mówił, bo sami wiecie. Słuchajcie, niech ten wiatr historii nas uskrzydla, niech prowadzi nas do zwycięstwa. Zapraszam tego, który do tego zwycięstwa nas doprowadzi. Zapraszam Donalda Tuska. Donald, witamy w twoim Sopocie!
Miejsce, gdzie ja mogę powiedzieć inaczej niż przez ostatnie miesiące w czasie spotkań z setkami tysięcy, no dobrze, z ponad milionem Polek i Polaków w różnych miejscowościach Polski. To jest to miejsce, gdzie ja mogę powiedzieć: witam was u mnie w domu w Sopocie. Ktoś właśnie krzyknął i słusznie: cała Polska jest twoim domem, bracie. Ja dziękuję za te słowa, bracie. Tak to czuję. Tak, wszędzie rzeczywiście, gdzie spotykamy się i rozmawiamy o tym, co dzieje się w Polsce. Przez ostatnie lata, przez ostatnie dziesięciolecia czuję dokładnie ten taki duch braterstwa. Przepraszam te słowa, może brzmią górnolotnie, ale tutaj w Sopocie, w miejscu, w którym mieszkali moi dziadkowie, moi rodzice. Czuję się jak w domu, a równocześnie w Sopocie, w Gdańsku, w Gdyni, w Trójmieście każdy czuje się jak w całej Polsce. Ze względu na piękną, trudną, kapitalną z punktu widzenia historii całej naszej ojczyzny opowieść o tym, co zdarzyło się Polkom, Polakom, Polsce przez ostatnich kilkadziesiąt lat. Patrzę tam w górę Mąciaka, po drugiej stronie torów kolejowych mieszkał dziadek Józef. Tak, ten sławny dziadek lutnik, bohater tysięcy programów Jacka Kurskiego i Kaczyńskiego. W Sopocie wszyscy go dobrze znali. Dobrze się stało, że mogę dzisiaj jeszcze raz powiedzieć mojemu dziadkowi, że nikt uczciwy w Polsce nie uległ tej propagandzie ludzi, którzy nic nie zrozumieli z historii Polski. Nic nie zrozumieli z historii Pomorza, Gdańska, Sopotu. Ja mieszkam stąd kilometr, może półtora. Tam niedaleko stacji Sopot Wyścigi, gdzie przed wojną pracował mój drugi dziadek, po którym mam moje drugie imię, Franciszek Dawidowski, też na polskiej kolei przed wojną. Też podobnie jak dziadek Józef, więzień obozu w czasie II wojny światowej. Ale w mojej osobistej pamięci ten Mąciak to dawno temu złoty ul z rodzicami, ciastko w niedzielę, później molo albo plaża. Nie, to jak było Rokossowskiego, to ja już tego nie pamiętam, albo jeszcze nie mogłem pamiętać. Dla mnie to był zawsze Mąciak. Dzisiaj rano biegłem sobie tradycyjnie po sopockiej plaży w stronę Brzeźna i popływałem. Była 10 rano mniej więcej i zobaczyłem, że plaża jest dość pustawa. Słuchajcie, niedziela, sierpień, koniec wakacji. Mówię o tym z troską, bo kiedy rozmawiam z burmistrzami, wójtami, prezydentami wsi i miasteczek, miast w Polsce, czy to jest nad morzem, nad Zatoką Gdańską, czy w górach, czy na Mazurach, to wszyscy załamują ręce i mówią: słuchaj, no nie jest dobrze. U nas obroty spadły o 20, 30, 40%. Jako mieszkaniec Sopotu mógłbym przez chwilę poczuć trochę ulgi, że nie jest aż tak tłoczno. Ale przecież tu w Sopocie, podobnie jak w całej Polsce, tysiące, słuchajcie, dokładnie, no dobrze ponad 2 miliony ludzi pracuje tak na własną rękę, prowadzi własną działalność gospodarczą. To nie są milionerzy. To tym, którzy trafili do spółek Skarbu Państwa z nominacji Kaczyńskiego, wydaje się, że łatwo zarobić wielkie pieniądze. A ci, którzy codziennie ciężką robotą, prowadząc mają małą restaurację, prowadząc gospodarstwo rolne, warsztat, zakład fryzjerski, to oni dokładnie wiedzą, że na każdą złotówkę trzeba ciężko zapracować. I dzisiaj to słowo drożyzna stało się przekleństwem także dla tych, którzy przyzwyczaili się, że latem o tej porze, z końcem sierpnia, plaża jest pełna od 9-10 rano, a później pełne są knajpy. Później pełne są kina, pełny mąciak, bo ludzi było na to stać. Okej, nie każdego, nie na wszystko, ale nie muszę was przekonywać, szczególnie mieszkańców Sopotu. A propos, pozdrawiam pana taksówkarza, który kilkanaście dni temu powiedział mi: panie Donaldzie, to jest skandal. No ja patrzę w telewizji, panie wszędzie. Od wschodu do zachodu, na południu, góry, nie? A w Sopocie pana nie ma. No ja mówię, no jestem też no, w domu. A on mówi, no w domu tak, to łatwo być w domu. Ale my chcemy też z panem pogadać. Chcemy pana usłyszeć, więc przejąłem się tym i bardzo pana pozdrawiam, ale ten taksówkarz też mi powiedział o tym, co to znaczy dzisiaj. Nawet w przecież obiektywnie bogatym mieście, jakim jest Sopot, no bogatym też, bo świetnie prowadzonym przez Jacka Karnowskiego, prezydenta. Jacek, tak, tak. W Sopocie chwalić Karnowskiego to jest taki suchar. No każdy wie, że jest dobry, nikogo to już właściwie nie, nikt się tym nie przejmuje. Wracając do istoty problemu, to jak dzisiaj szedłem do was, to uświadomiłem sobie, co to znaczy dla tych ponad 2 milionów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce ta informacja, która no, zbroziła krew w żyłach. ZUS plus składka zdrowotna od 1 stycznia. Każdy, nawet jak jest na stracie, nawet jeśli nie zarobił ani grosza, będzie musiał zapłacić blisko 2000 zł co miesiąc. Blisko 2000 zł, nie mając grosza przy duszy, bo akurat biznes nie idzie, bo akurat jest za drogo, bo ludzi nie stać na jego usługę. Będzie musiał płacić blisko 2000 zł co miesiąc. To nie jest problem Sopotu tylko, to nie jest problem Zakopanego. To jest problem dokładnie w każdym miejscu Polski. Ludzie ciężkiej roboty, bo przecież sukces tych naszych polskich miast, polskich wsi, sukces Sopotu, no widzicie sami, jak Sopot pięknie wygląda, to nie jest sukces władzy. I mówię też o czasie, kiedy ja rządziłem, nie. To jest sukces tych wszystkich Polek i Polaków, którym władza stara się nie przeszkadzać, jeśli jest taka na tyle mądra, że nie przeszkadza. To nie urzędnicy państwowi dokonali tego cudu renowacji w Gdańsku czy w Sopocie. To nie urzędnicy państwowi z jakichś ministerstw spowodowali, że jak ktoś z zagranicy przyjeżdża do Gdyni, to rozdziawia naprawdę usta ze zdziwienia, ale naprawdę piękne miejsce, no pełny zachód. To zrobili ci wszyscy, którzy każdego dnia, każdej godziny ciężko pracują i coraz częściej też ciężko klną, bo zdają sobie sprawę, że za kilka miesięcy z ich ciężkiej harówy, ciężkiej roboty nie będzie ani złotówki. Będzie tylko 2000 miesięcznie haraczu na ZUS i składkę zdrowotną. Mówię o tym rozgoryczony, no bo wiecie, bardzo trudno ze spokojem wysłuchiwać tych skarg i tej takiej złości, bo słyszę ją często w głosach ludzi, którzy mają prawo czuć się zawiedzeni, że ich robota idzie tak naprawdę na marne. Idąc do was też zwróciłem uwagę na kwestię, jakoś się mało o niej mówi. Jest tyle skandali, tyle kradzieży, tyle bałaganu, że właściwie wszyscy już jakby machnęli ręką na te wielkie polskie pieniądze, które pan Kaczyński i pan Ziobro zablokowali, podkreślam, polskie pieniądze, które oni zablokowali, które do Polski nie dotarły, ale za które Polacy będą musieli płacić, bo Unia Europejska jako całość te pieniądze musiała też pożyczyć. Więc państwa solidarnie będą spłacały przez dziesięciolecia te pieniądze, wszystkie państwa, niezależnie od tego, czy te pieniądze dotarły do jakiegoś państwa, czy nie. Jest tylko jedno państwo w całej Unii Europejskiej, do którego ani jedno euro, ani jedna złotówka z tych pieniędzy nie trafiło. To jest Polska. Jest tylko Węgry już mają te pieniądze. Nawet Orban, dobrego słowa o nim nie mogę powiedzieć, kiedyś mój przyjaciel, nawet Orban zrozumiał, że to jest bez sensu spłacać za Niemców, za Francuzów, za Belgów, za Holendrów, za Szwedów i oni te pieniądze wykorzystują. Nie biorąc tych pieniędzy dla siebie, dla swoich rodaków. Słuchajcie, właśnie idąc do was przeczytałem tę ostatnią statystykę. Włosi wydali i dostali już od Unii Europejskiej grubo ponad ćwierć biliona złotych. 300 miliardów złotych już trafiło do Włochów w zamian za to, co oni wydali w tym programie odbudowy. U nas Kaczyński, Morawiecki każdego dnia de facto kłamią, że te pieniądze już pracują, że wszystko będzie okej. Nic nie będzie okej, jeśli oni będą dalej rządzić. Jedyną konsekwencją ich rządów, jeśli chodzi o te setki miliardów, ja wiem, ja przepraszam za te wielkie liczby, ja też nie jestem w stanie ogarnąć, ja nie wiem, co to jest ćwierć biliona. No nie wiem, no nie jestem w stanie sobie wyobrazić takich pieniędzy. Ćwierć biliona, które Włosi już wydali i dostali z powrotem. Ja wiem tylko tyle, że w Polsce to by oznaczało dla każdego powiatu 500 milionów złotych. 500 milionów dla każdego polskiego powiatu. I tu w Sopocie, tu na Pomorzu nikogo nie muszę przekonywać, że po pierwsze my umiemy tymi pieniędzmi dobrze gospodarować. To, co stało się dzięki środkom europejskim w całym Trójmieście, na całym Pomorzu, to naprawdę wygląda jak taki cud odbudowy porównywalny z tym, co udało się Polakom odbudować po II wojnie światowej. I też chyba nie muszę was przekonywać, że naprawdę wystarczy odrobina dobrej woli i odrobina kompetencji, żeby te pieniądze znowu zaczęły dobrze w Polsce pracować dla każdej i każdego z was. Ta drożyzna, która wam dokucza dzisiaj w Sopocie i w każdej polskiej miejscowości, w każdym polskim mieście, ta drożyzna może być mniej dokuczliwa choćby z powodu tej jednej decyzji odblokowującej pieniądze, polskie pieniądze, które leżą dzisiaj w Brukseli. I też chyba nie muszę was przekonywać i tutaj składam tu w Sopocie, moim rodzinnym Sopocie, to uroczyste przyrzeczenie, że dzień po wyborach, dzień po zwycięstwie pojadę i te pieniądze odblokuję. I wszyscy to odczujemy. Słuchajcie, wszędzie, gdzie byłem też, daję wam słowo, możecie to sprawdzić. Wszędzie, gdzie byłem, zapowiadały się różne pogody. Patrzyłem na prognozę z niepokojem, bo większość spotkań ma charakter, jeśli chodzi o moje spotkania, naprawdę otwarty. Inaczej niż w przypadku Jarosława Kaczyńskiego, na moich spotkaniach jest dużo więcej ludzi niż policji. Także I zawsze nawet jeśli prognoza była bezlitosna, ma lunąć, ma być burza. To jakoś się tak składało, że jak się zaczynało spotkanie, było słońce, czasami za chmurką i udało się to spotkanie doprowadzić do końca. Jesteśmy w Sopocie i ja dobrze wiem, że sopocianie znają mnie na co dzień, jestem w domu, a turyści przyjechali tu wypoczywać, a nie słuchać polityków. Więc w tym jednym miejscu powiedziałem sobie, wiecie, jak zacznie padać, to on przynajmniej będzie krócej gadał I wszyscy będą mogli znowu wrócić do tych swoich wakacyjnych zajęć. Więc nie musicie się niepokoić. Jak zacznie poważniej kropić, to ja ten sygnał dobrze odczytam i będziecie mogli wrócić do swoich wakacyjnych zajęć. Ale mam jedną sprawę, o której dzisiaj chyba trzeba bardzo głośno i wyraźnie powiedzieć. Polska jest w trudnym położeniu, obiektywnie, geopolitycznym. Jest wojna na Ukrainie. Akurat tutaj w Sopocie, nie tylko dlatego, że te barwy sopockie są tak podobne do flagi ukraińskiej. Może dlatego ci wszyscy, którzy znaleźli schronienie w Sopocie, tu w Trójmieście, także moja rodzina ugościła tych, którzy potrzebowali tej pomocy z Ukrainy. My wszyscy tutaj dobrze rozumiemy, w jak krytycznym położeniu jest dzisiaj Europa i Polska, jeśli chodzi o zewnętrzne zagrożenia. Bardzo bym chciał, żeby po pierwsze w takiej sytuacji rządzili w Polsce ludzie, którzy są w stanie ogarnąć tę sytuację. Tutaj w Sopocie Jacek Karnowski opowiadał mi o tym godzinami, sam osobiście się w to angażował. Nikt nawet przez sekundę się nie zastanawiał, wtedy kiedy była potrzebna pomoc naszym przyjaciołom z Ukrainy. Ale właśnie w takim miejscu jak Sopot być może szczególnie to wyraźnie widać, że gdzieś wreszcie potrzebujemy sprawnie zorganizowanego państwa w takiej sytuacji. My wszyscy, tak jak tu jesteśmy i wszyscy w Polsce, mówimy coraz głośniej. Przedstawcie wreszcie, jeśli chcecie rządzić w Polsce, konkretny plan. Pomoc państwa. W jaki sposób rozwiązać sytuację bezprecedensową w historii Polski, kiedy w nasze granice przedostało się setki tysięcy ludzi potrzebujących pomocy. Tutaj każdy to swoje serce, czy prawie każdy, oddał. Ale żeby naprawdę sprostać takiemu zadaniu, trzeba planu, kompetentnego rządu, odważnych polityków. Ja, wiecie, ja jestem przyjacielem Ukrainy i staram się Ukrainę wspierać w jej bezlitosnej walce o niepodległość i o wolność z Putinem od samego początku mojej aktywności politycznej. Mam tam na Ukrainie właściwie wyłącznie przyjaciół. Oni też dobrze rozumieją, że ludzie nie mogą nieustannie dźwigać różnych ciężarów. Dzisiaj czytamy statystykę. Mówię o tej mojej przyjaźni do Ukrainy, żeby nikomu do głowy nie przyszło, że to, co powiem, jest antyukraińskie. Ostatnia rzecz, jaka by mi do głowy przyszła. Ale dzisiaj mamy władzę w Polsce, która organizuje referendum w sprawie 2000, czy 3000, czy 4000 uchodźców, których nie trzeba przyjmować, bo można sfinansować pomoc dla nich gdzie indziej, a równocześnie kilkadziesiąt godzin temu Eurostat, ta instytucja badająca różne liczby i zdarzenia w Europie, podała, że Polska, tak jak to o tym mówiłem kilka tygodni temu, Polska w 2022 roku okazała się rekordzistą w Europie, jeśli chodzi o ilość zezwoleń na pobyt dla cudzoziemców. Mamy wojnę u naszych granic, mamy oczywisty taki właśnie braterski obowiązek pomocy naszym przyjaciołom z Ukrainy i równocześnie, kiedy ludzie dźwigają ten ciężar, to jest okej, to jest nasz honor, to jest nasza powinność, ale to jest ciężar też. I mamy władzę, która doprowadziła do tego, że Polska jest rekordzistą, jeśli chodzi o zezwolenie na pobyt dla cudzoziemców. Jestem ostatnią osobą wśród polskich polityków, której można by zarzucić niechęć do cudzoziemców. Wiecie dokładnie, co o mnie mówią, prawda? Naprawdę ja nie mam fobii, ale ja wiem, na czym polega problem skutecznego, mądrego zarządzania migracjami. Co trzeba robić, żeby planować, żeby mieć konkretne pomysły i żeby chronić kraj przed nadmierną migracją, bo ona bywa czasami nadmierna. Rząd PiS-u w 2022 roku wydał 700 tysięcy zezwoleń na pobyt. 700 tysięcy zezwoleń na pobyt. Około, oczywiście, wiecie, nie będę co do przecinka mówił, ale tak mówią statystyki. Słuchajcie, nawet OSA tutaj w Sopocie jest przyjazna, w ogóle nie przejmujcie się. OSA też chce wysłuchać tej informacji. Z tych 700 tysięcy to jest ile? 1/3? 1/4, może 1/3 Ukraińców. A pozostałe to są zezwolenia na pobyt, o których mówiłem i ostrzegałem. Nie jesteśmy przez niekompetentne rządy PiS-u przygotowani na taką falę. Oni robią referendum, oni przez lata budowali negatywne emocje, opowiadali o tym, że pasożyty przechodzą, pamiętacie, tę ohydną taką ksenofobiczną, nacjonalistyczną propagandę Kaczyńskiego, a równocześnie otworzyli granice jak żaden rząd w Europie. Wiecie, że rząd PiS-u wydał o 160 tysięcy zezwoleń na pobyt więcej niż Niemcy. Największe państwo w Europie. Więc tu w Sopocie, gdzie ludzie z nadzwyczajnym poświęceniem oddali swoje mieszkania, czas, pieniądze, swoje biało-czerwone serce, tym, którzy potrzebowali pomocy i przybyli do nas z Ukrainy, to tu właśnie w Sopocie te słowa powinny wybrzmieć ze szczególną mocą. Chcemy kompetentnego, mądrego, uczciwego rządu, który uczy wszystkich, siebie też, szacunku do innych, uczy szacunku i respektu do każdego człowieka, niezależnie od tego, skąd jest, jaki kolor skóry, jakie wyznanie, a równocześnie prowadzi mądrą, odpowiedzialną politykę migracyjną. 15 października... A właściwie taką, no trochę dziecinną, przyznam szczerze, rymowankę wymyśliłem w Legionowie, to trzeba odwrócić. Października 15 pogonimy Kaczyńskiego. Tak, tak, tak. Przypomniałem sobie. A propos Jarosława Kaczyńskiego. I niech to będzie puenta. Ona nie będzie krótka. Nie będzie krótka. Ale to temat ostatni i chyba ważny. Słuchajcie, no z niedowierzaniem przyjąłem informację, że Jarosław Kaczyński ucieka z Warszawy. Akurat tutaj w Trójmieście my, ludzie Solidarności, pamiętamy, że to nie był jakiś przykład szczególnej odwagi w czasach, kiedy odwaga była naprawdę potrzebna. Ale wiecie, teraz wydaje mi się, że tak jak o tym przed chwilą mówiłem, potrzebujemy ludzi odważnych. Mówimy o człowieku, który rządzi państwem polskim niepodzielnie od 7 lat. Mówimy o człowieku, który rządzi państwem, u którego granic jest wojna, który sąsiaduje z państwami takimi jak Białoruś czy Rosja, bandyckimi. Państwami, które są gotowe dezorganizować nasze życie, choćby ostatnie przypadki na polskiej kolei. Ten człowiek powinien się tym zajmować. Ten człowiek powinien mieć cechy odważnego przywódcy. A on się nawet, no czy to, że się boi debaty ze mną, okej, ja już machnąłem ręką, no nie jest aż tak atrakcyjny, żebym za nim latał, jak za... Ale że w dniu wyborów ucieknie z Żoliborza w Góry Świętokrzyskie, muszę powiedzieć, nawet mnie tak doświadczonego w tych potyczkach z Kaczyńskim, nawet mnie to zaskoczyło. Ale mam dla Jarosława Kaczyńskiego dwie chyba nie najlepsze dla niego informacje. Po pierwsze, w całej Polsce, czy to jest Sopot, czy to jest Gdańsk, Warszawa, czy to są Góry Świętokrzyskie, czy to jest Kościerzyna, ktoś prosił mnie po drodze, pozdrów pan Kościerzynę, serce Kaszub. Pozdrawiam wszystkie serca Kaszub. Jak wiecie, są tu Kaszubi na pewno. Jak pozdrawiam Kościerzyny, to muszę pamiętać o Kartuzach, Wejherowie, Pucku, Chojnicach. No, no zaczęło się, wiem. Tak, no musiałbym wymienić wszystkie serca Kaszub. Chociaż pamiętajcie, jako historyk wiem, Gduńsk to jest stoleczny Kaszebski Gord, czyli kaszubska stolica. A Gduńsk to Gdańsk, żeby nie było wątpliwości. Ale wróćmy do Kaczyńskiego i do Gór Świętokrzyskich. Jarosławie, to, że mówisz tak często, że trzeba rozprawy z polskimi sądami, to nie znaczy, że unikniesz sprawiedliwości, nawet jeśli schowasz się gdzieś głęboko w Górach Świętokrzyskich. Rzeczywiście te wybory 15 października to są wybory między innymi o tym, kto z kim się rozprawi. Czy pisowska władza rozprawi się ostatecznie z niezależnymi sądami i tą elementarną sprawiedliwością i przyzwoitością? Czy po 15 października uczciwe i niezależne sądy i niezależna prokuratura rozprawi się z tą zepsutą, zdemoralizowaną władzą i z jej przywódcą? Więc rzeczywiście w jakimś sensie, i przecież nie z naszego wyboru, my tu w Sopocie, w Trójmieście, na Pomorzu, jesteśmy ludźmi naprawdę cierpliwymi i dobrotliwymi. Nikt tutaj nie oczekuje odwetu. To tutaj, nad polskim Bałtykiem, kiedy rodziła się wielka Solidarność, kiedy komuniści wyprowadzili czołgi na ulicę, kiedy polała się krew, byłem tego świadkiem bezpośrednim, to mimo tego ludzie tu na Pomorzu, w tej pierwszej wielkiej Solidarności, dążąc do zwycięstwa, nie dążyli do odwetu, tylko do uczciwości, do prawdziwej Solidarności, mieli w sobie umiejętność wybaczania. My po to idziemy do wyborów, żeby jeszcze raz pokazać, że potrafimy rozliczyć, potrafimy ukarać sprawców przestępstw, a równocześnie potrafimy także pogodzić polskie rodziny. I to wam też przyrzekam, że stanę na głowie. Zrobię wszystko, żeby to nasze zwycięstwo oznaczało rozliczenie, ale też pojednanie po tym, jak ich rozliczymy. A wracając do Gór Świętokrzyskich, mam złą wiadomość, bo moja kochana i dość znana już Polsce teściowa, którą serdecznie tu pozdrawiam, pozdrówcie ją, może jest, na pewno nas ogląda, ona jest stamtąd. Mój świętej pamięci teść też jest stamtąd. To jest takie miejscowości, jeśli ktoś jest ze Świętokrzyskiego, to pewnie zna takie miejsca jak Dębno, Zagnańsk, Kołomań, Tumlin. W Tumlinie leżą dziadkowie mojej żony, piękny cmentarz. I wszędzie tam cenią ludzi odważnych. Nie ma regionów, nie ma województw, nie ma miast, które są pisowskie, platformiane. No, ludzie mają różne poglądy, na tym polega demokracja. Ale nigdzie w Polsce dziadek mojej żony, Anastazy Bałchanowski, który właśnie tam leży na tym pięknym cmentarzu z batalionów chłopskich, on też opowiadał, że ma różne poglądy, nie zawsze zgodne z moimi, ale odwaga to jest coś, co tam w Górach Świętokrzyskich, w Kieleckiem, to się naprawdę bardzo ceni. Więc chcę powiedzieć tobie, Jarosławie, że po pierwsze, wszędzie tam, gdzie spotykałem ludzi, wesele naszego kuzyna Jurka z Dorotą w Końskich, pod Dębem Bartkiem, gdzie moja rodzina akurat, znaczy mojej żony rodzina opiekowała się słynnym Dębem Bartkiem, w Kielcach, w Skarżysku Kamiennej, wszędzie tam ludzie zapytają się ciebie, gdzie uciekasz, chłopie? My nie jesteśmy schroniskiem dla tchórzy. Żebyś nie czuł się samotny, żebyś poczuł się trochę lepiej. I robię to tylko dla ciebie, Jarosławie Kaczyński. Wystawię na tej liście, na naszej liście, twojego wicepremiera, Romana Giertycha, na ostatnim miejscu. Jak wiecie, mamy bardzo różne poglądy. Mamy bardzo różne poglądy z panem mecenasem. Zbyt długo go znam, żeby nie mieć wątpliwości, że jest trochę innej parafii politycznej. Patrzę na Basię Nowacką, liderkę naszej listy z Gdyni, to zdecydowanie bliżej mi do niej niż do jego poglądów. Tak, to wszystko jest oczywiste. Ale pomyślałem sobie, może nie trzeba czekać aż do 15 października z rozliczeniem Kaczyńskiego. Pan Roman Giertych w czasie kampanii ciebie rozliczy bardzo dokładnie i precyzyjnie. Więc przestrzegam, jeśli jest prawdą, że zdecydowałeś się na tę ucieczkę w Góry Świętokrzyskie, to nie będziesz tam sam. Twój wicepremier z twojego rządu, nie z mojego, podobno ma dla ciebie dużo ciekawych informacji. Podobno jest gotów przeprowadzić arcyciekawą kampanię, której wykorzysta całą wiedzę na temat waszej wspólnej i osobnej pracy. A prosiłem, wstań do debaty, nie uciekaj. Mogłeś kandydować tu. Byłeś kiedyś senatorem z niedalekiego Elbląga. Ale rozumiem, kandydować w Gdańsku lub w Gdyni, na Pomorzu, na Kaszubach, Kociewiu, w Słupsku, dla Kaczyńskiego mało atrakcyjne. No to postanowiłem kandydować w twoim miejscu. Na Żoliborzu między innymi. Dwa razy wynik był, rozumiem, lekko deprymujący dla pana Jarosława. Prosiłem też o debatę. Rozumiem, o wiele przyjemniej obrażać ludzi, korzystając z rządowej telewizji. Wiecie co, że wiele telewizji, nie tylko polskich, pokazuje czasami na żywo nasze spotkania. Jest tylko jedna telewizja, która nigdy nie odważyła się na żywo transmitować tego, o czym my ze sobą rozmawiamy. Kaczyński nie tylko dlatego, że nie jest Heraklesem. Nie tylko dlatego odmawia debaty, że po prostu się boi, ale oni musieliby na żywo transmitować. Oni musieliby doprowadzić do tego, że parę milionów Polek i Polaków, którzy nie mają dostępu do innej niż rządowa telewizji, nagle by zobaczyli i usłyszeli, że ten świat, ta rzeczywistość wygląda trochę inaczej. Ja nie wiem, czy pamiętacie, i tu zwracam się do mojego pokolenia, ten moment, kiedy i właściwie jeden z przełomowych momentów, jeśli chodzi o drogę do niepodległości. To była debata Lecha Wałęsy i Alfreda Miodowicza, ówczesnego lidera związków zawodowych tych komunistycznych. Oni byli przekonani, że Wałęsa przegra tę debatę i nagle ci wszyscy, którzy oglądali tylko telewizję rządową, bo innej nie było, nie każdy miał dostęp do ulotek, nie wszędzie można było złapać wolną Europę, nagle usłyszeli proste, czasami niezgrabne, ale prawdziwe słowa Lecha Wałęsy. Parę miesięcy później nie było śladu po komunistach w Polsce. Parę miesięcy później, po tej debacie. Dlatego PiS tak bardzo boi się, konfrontacji z prawdą. Dlatego PiS i jego rządowe media nigdy nie odważyły się na bezpośrednią relację z takich spotkań jak nasze. Dlatego PiS nie jest w stanie się zdecydować na uczciwą debatę. Uczciwą. Przecież ona może być nawet w ich mediach. Między Kaczyńskim a mną. Uczciwą rozumiem w ten sposób, że on ma prawo głosu, ja mam prawo głosu. I że wszyscy na żywo to oglądają. Nie chcesz, boisz się, uciekasz, będziesz miał debatę, jeśli naprawdę tego chcesz, z Romanem Giertychem w Górach Świętokrzyskich. Stąd z Sopotu, z Gdańska, z Gdyni, z Pomorza. Wiecie, to jest banał. My wiemy o tym, słyszeliśmy to już 1000 razy. To już pewnie nie robi na nas jakiegoś wrażenia, no bo się przyzwyczailiśmy do tego, do tych słów, że no stąd idzie często światło, idzie światło nadziei. Takie światło przyszłości, światło wolności. Nie chcę przeceniać w żadnym wypadku roli żadnej partii politycznej, żadnego lidera politycznego, ale nie mogę nie doceniać faktu, że miliony, naprawdę miliony Polek i Polaków przychodzi na spotkania i wychodzi na ulicę wtedy, kiedy wiedzą, czują, że coś ważnego się dzieje, że o coś bardzo ważnego chodzi. I jeśli dzisiaj w Sopocie w ciągle wakacyjny dzień jest was tylu, i wiem, bo idąc nawet tutaj słyszałem, będziemy w Warszawie 1 października. Będziecie w Warszawie 1 października, prawda? I tam naprawdę w Warszawie zobaczycie Marsz Miliona Serc. I to będzie taki ostateczny dowód na to, że Polki i Polacy chcą normalności. Chcą, żeby było taniej w sklepach, mądrzej w rządzie, uczciwiej, jeśli chodzi o władzę, lepiej w naszym codziennym życiu, radośniej. Tam usłyszą i zobaczą, że nie są sami w tym marzeniu, nie są sami w tym, co wybrzmiało niedawno w Operze Leśnej w Sopocie. Szczęśliwej Polski już czas. Mamy prawo do szczęścia tu w Polsce. Mamy prawo do normalności, do spokoju, do uczciwej władzy, do oszczędnej władzy, do niskich cen w sklepach, do poszanowania naszej pracy, do poszanowania waszego codziennego wysiłku. Więc tu w moim rodzinnym, ukochanym Sopocie chcę wam powiedzieć, wygramy, zwyciężymy, po to tu jesteśmy. Żeby cała Polska po raz kolejny to usłyszała. Zwyciężymy!
dwa, trzy, cztery. Szanowni Państwo, jeszcze będzie pięknie śpiewa Bro, a ja już dzisiaj chcę Was zaprosić na czwartek, ten najbliższy, w najbliższy czwartek, 31 sierpnia. Spotkajmy się na Długim Targu w Gdańsku, koło